Rozpoczynając lekturę siódmego rozdziału Księgi Daniela, zauważamy, że czas historyczny wydarzeń tu opisanych cofa się w stosunku do wydarzeń zrelacjonowanych w poprzednich rozdziałach. W rozdziałach 5 i 6 opisany był upadek państwa babilońskiego, o którym mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji. Opisany jest tam podbój Babilonu przez wojska Medów i Persów. Natomiast w rozdziale 7 czytamy na początku: w pierwszym roku panowania Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen. W pierwszym roku panowania Belsazara. Cofamy się więc w czasie do lat panowania króla Belsazara, syna Nabonida, który wspólnie z ojcem sprawował w Babilonie władzę jako ostatni monarcha babiloński. Potem Imperium Babilońskie upadło i na arenę dziejów wkroczyła Medopersja. Daniel opowiedział nam więc najpierw dzieje swego życia i służby na tle dziejów narodów, doprowadził tę historię do momentu przełomowego, a potem postanowił zapisać swoje wizje prorockie. I taki właśnie charakter ma druga część jego księgi. Przeważają tu zdecydowanie treści profetyczne, prorockie. Zapisane są tu kolejne wizje proroka, darowane mu w różnych okresach czasu. Wizja, zapisana w rozdziale 7, miała miejsce w pierwszym roku panowania Belsazara. W rozdziale 8 zapisana jest wizja, którą otrzymał Daniel w trzecim roku panowania Belsazara. Rozdział 9 zawiera wizję, którą prorok otrzymał w pierwszym roku panowania króla Medów Dariusza. Rozdział 10 przynosi opis niezwykłego widzenia nad rzeką Tygrys, a było to w trzecim roku panowania króla perskiego Cyrusa. Natomiast dwa końcowe rozdziały księgi, 11 i 12, zawierają znowu wizje wcześniejsze, darowany Danielowi w pierwszym roku panowania Dariusza. Daniel nie podaje więc swoich wizji w porządku historycznym, chronologicznym. Musimy o tym pamiętać, rozpatrując treść poszczególnych rozdziałów. Jeszcze jedna rzecz powinna zwrócić naszą uwagę. W pierwszej, historycznej części księgi, obejmującej rozdziały od 1 do 6, Daniel wykładał i objaśniał, interpretował proroctwa skierowane do pogańskich królów. Natomiast w drugiej prorockiej części, obejmującej rozdziały od 7 do 12, znajdują się proroctwa darowane bezpośrednio Danielowi. Otwierająca tę część księgi wizja czterech zwierząt nawiązuje w wyraźny sposób do wizji posągu, który ukazał się we śnie króla Nebukadnesara. Posąg był zbudowany z czterech metali, a teraz Daniel widzi cztery zwierzęta. Wśród biblijnych komentatorów panuje zgoda, iż w obu tych wizjach chodzi o cztery wielkie mocarstwa, których panowanie wypełniło przestrzeń historii od czasów Daniela po czasy Chrystusa. Chodzi o Babilonię, Medopersję, Grecję i Rzym. Za panowania rzymskich cesarzów przyszedł na świat Mesjasz Izraela, Boży Syn Jezus Chrystus. W obu wizjach, wizji posągu i wizji czterech bestii, zawarta jest zapowiedź nadejścia piątego wiecznego królestwa, którego inauguracją będzie ustanowienie tysiącletniego królestwa Jezusa Chrystusa. Pomyślmy o tym, jak objawione prawdy Boże odbierał i przeżywał sam Daniel. Wiedział on, jak każdy Izraelita, że u końca czasów władzę nad światem obejmie potomek Dawida, Mesjasz, wywodzący się z Dawidowej linii genealogicznej. Tymczasem Bóg objawił Danielowi przyszłe wydarzenia, które na całe wieki usuwały niejako w cień naród wybrany, a główną arenę wydarzeń historycznych miały opanować pogańskie mocarstwa. Nie było Danielowi łatwo, jako Izraelicie, zapowiadać dni chwały Persji, Grecji, Rzymu, a swemu narodowi przepowiadać lata trudne, lata tułaczki, wyrzeczeń, niewoli. Jednak Boży prorok wiedział, że jego zadaniem jest przekazywanie ludziom Bożej prawdy, przekazywanie Bożych wyroków, Bożych planów. Daniel żył w szczególnym czasie. Jerozolima wraz ze świątynią zostały zniszczone. Naród wybrany dostał się do niewoli. Izraelitom nie było wprawdzie ciężko w Babilonii pod względem materialnym. Ze źródeł historycznych wiemy, że powodziło się im tam nie najgorzej. Niektórzy z nich uzyskali nawet wysoki stopień zamożności. Ale pod względem duchowym postępował upadek, degradacja. Wzmacniały się tendencje bałwochwalcze. Żydzi przejmowali obrzędy, wierzenia, zwyczaje Babilończyków, Chaldejczyków, tak jak działo się to przed laty w Egipcie. Mogło to stanowić dla niektórych dowód, że pogańscy bogowie są silniejsi, bardziej atrakcyjni niż Bóg Izraela. Pomyślmy, przez ponad 1000 lat Bóg wychowywał naród hebrajski w tym celu, by naród ten stał się jego świadkiem, by wskazywał wszystkim ludom jedynego prawdziwego Boga. A teraz naród wybrany został zniewolony i zdegradowany przez naród pogański. Jeśli kiedykolwiek musiało wydarzyć się coś, co potwierdzałoby moc i suwerenną władzę żywego Boga, to właśnie teraz, w tym czasie. Dlatego czytamy w Księdze Daniela o tak wielu nadzwyczajnych rzeczach, prawdziwych cudach, świadczących o tym, że Bóg nie zapomniał o swoim ludzie i że trzyma w ręku bieg historii, że ma moc, by kierować dziejami ludzkości i całego świata. Dlatego działy się w tym okresie tak niezwykłe cuda, jak ocalenie przyjaciół Daniela z wnętrza rozpalanego pieca ognistego, czy wyratowanie samego Daniela z jamy pełnej wygłodzonych lwów. Niektórym z nas trudno jest uwierzyć w zjawiska nadprzyrodzone. Ale pomyślmy, jak inaczej Bóg miał przekonać dumnych, pysznych Babilończyków czy Persów o tym, że czuwa nad swoimi dziećmi? I jak miał wzmacniać wiarę Izraelitów doświadczających upokorzenia, ucisku? Żydzi, którzy od początku ulegali w jakimś stopniu wpływom pogańskim, wspomnijmy jeszcze raz Egipt i złotego cielca zbudowanego na pustyni, właśnie teraz w niewoli babilońskiej przekonali się, że ich Bóg jest Bogiem prawdziwym, Bogiem, który troszczy się o nich w niezwykły sposób. Izraelici, co znamienne, potem już nigdy nie popadli w bałwochwalstwo. Niewątpliwie cuda miały znaczący wpływ na ich przekonania, na ich wiarę. Miały też, zauważmy, wielki wpływ na postawę pogańskich przywódców, takich jak Nebukadnezar, Dariusz czy Cyrus. Miały więc wpływ na bieg historii. Proroctwo o 4 zwierzętach jest po części powtórzeniem, a po części rozwinięciem wizji posągu, wizji zawartej w 2 rozdziale Księgi Daniela. Ktoś określił to tak, iż są to 2 aspekty jednego wielkiego planu historii, przekazany światu za pośrednictwem proroka Daniela w odstępie około 50 lat. Bo mniej więcej tyle lat dzieliło sen Nebukadnezara od wizji darowanej Danielowi w 1 roku panowania króla Belsazara. 7 rozdział Księgi Daniela zajmuje wyjątkowe, unikalne miejsce w panoramie proroctw biblijnych. Stanowi najobszerniejsze i najbardziej szczegółowe proroctwo odnośnie przyszłych wydarzeń. Wydarzeń rozgrywających się na przestrzeni setek, a nawet 1000 lat. Pomyślmy, dzisiaj żyjemy w czasach odległych od czasów Daniela o 2500 lat, a jego proroctwo jeszcze nie wypełniło się do końca. Sięga ono bowiem aż po czasy eschatologiczne, po czasy 1000-letniego królestwa mesjańskiego, królestwa inaugurującego erę wieczności. Proroctwo zapisane w 7 rozdziale Księgi Daniela określane jest często jako biblijna panorama przyszłych dziejów. Może ona być właściwie zrozumiana jedynie przy równoczesnym studiowaniu wszystkich pozostałych proroctw Starego Testamentu, a także wypowiedzi Jezusa zapisanych w Ewangeliach i Księgi Objawienia świętego Jana, czyli Apokalipsy. 7 rozdział Księgi Daniela dzieli się na dwie główne części. Najpierw w 14 początkowych wierszach podana jest treść proroczej wizji, a potem w drugiej części, w wierszach od 15 do 28, podany jest wykład tej wizji. Przeczytajmy najpierw 3 początkowe wersy 7 rozdziału. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to, co widział, leżąc na swoim łożu, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. I 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Opowieść Daniela rozpoczyna się od słów: 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Biblia ponad 120 razy mówi o wietrze. Bardzo często wiatr jest symbolem niebieskich mocy pochodzących od Boga, posłanych w celu ukazania Jego suwerennej mocy, dokonania sądu lub wykonania Jego niezmierzonych planów. Wielkim morzem nazywano wśród Izraelitów Morze Śródziemne, które stanowi zachodnią granicę Ziemi Obiecanej. W głębszym, alegorycznym sensie Wielkie Morze symbolizuje wzburzone narody, masy ludzkie, liczne narody pogańskie. Na przykład w Księdze Apokalipsy czytamy: I przyszedł jeden z 7 aniołów, mających 7 czasz, i zwrócił się do mnie: chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi. A wody, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Zazwyczaj wiatry wieją z określonego kierunku, ale tu czytamy o 4 wiatrach. Musiały więc wiać z 4 stron świata. Te 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Symbolizuje to burzliwe wydarzenia na przestrzeni historii, zmiany na całym świecie, pośród wszystkich narodów. Było to związane z pojawianiem się na arenie świata kolejnych 4 zwierząt. Jak czytamy: I 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Każde zwierzę było inne, podkreśla prorok. I podaje dalej, że pierwsze z nich było podobne do lwa, drugie do niedźwiedzia, trzecie do pantery, a czwarte było bestią z 10 rogami, niepodobną do żadnego innego zwierzęcia. Posłuchajmy, jak opisał wszystkie 4 niezwykłe zwierzęta prorok Daniel. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na 2 nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami 3 żebra i powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie 4 ptasie skrzydła i 4 głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się 4 zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Pierwsze zwierzę było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Bibliści ponad wszelką wątpliwość stwierdzają, że 7 rozdział Księgi Daniela w pewnym sensie jest powtórzeniem rozdziału 2. Nawiązuje do wizji posągu z 4 metali i przedstawia 4 światowe mocarstwa. Pierwsze zwierzę oznacza to samo, co złota głowa metalowego posągu ze snu Nebukadnezara, czyli Babilonię. W starożytności lew był symbolem potęgi królewskiej. Na przykład Salomon miał lwy na stopniach i obok poręczy swego wspaniałego tronu. Także w Babilonii symbol lwa był bardzo rozpowszechniony. Wykopaliska archeologiczne prowadzone w Babilonie dostarczają informacji, że bramy prowadzące do Pałacu Królewskiego były ozdobione wspaniałymi rzeźbami przedstawiającymi lwy. Lew jako król zwierząt i orzeł, król ptaków, stanowiły symbole Babilonii. Prorok Jeremiasz nazwał Babilonię lwem, natomiast Habakuk nazwał ją orłem, a Ezechiel nazwał Babilonię wielkim orłem. Przypatrując się zwierzęciu, Daniel zauważył, że wyrwano mu skrzydła, a potem podniosło się ono z ziemi i stanęło na 2 nogach jak człowiek. Jest to symboliczne przedstawienie choroby Nebuchadnezara, jego obłędu. Choroba ta opisana jest w rozdziale 4. Związana z tym była detronizacja króla, jego wygnanie. Wyrwanie skrzydeł może oznaczać właśnie odrzucenie króla, a powstanie na nogi – przywrócenie go na tron. Jest ciekawą rzeczą, iż w Muzeum Brytyjskim w Londynie znajduje się olbrzymi bazaltowy lew długości 3 metrów, wysokości niemal 2 metrów, mający orle skrzydła i twarz ludzką. Ta rzeźba została odkryta w ruinach Babilonu przez słynnego archeologa Henry Layarda w połowie XIX wieku. Druga bestia, drugie zwierzę, czytamy, pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko 1 stroną. Miało w paszczy między zębami 3 żebra i powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Drugie zwierzę to Medopersja. Po lwie niedźwiedź jest najsilniejszym zwierzęciem. Posiada wielką siłę, ale nie ma tej szybkości, którą ma lew. Niedźwiedź jest żarłoczny i pokarm zdobywa nieraz w brutalny sposób. To obraz potężnego, silnego imperium Medopersów. W 6 rozdziale kilka razy zostało wymienione to federalne państwo, królestwo. Persowie nie odnosili zwycięstw męstwem, taktyką czy mądrą strategią, ale brutalną siłą, miażdżąc nieprzyjaciela olbrzymią armią. Na przykład król Xerxes w swojej wyprawie przeciwko Grekom szedł z armią liczącą 2,5 miliona żołnierzy, a w rezerwie miał 2 tyle wojowników. Takie wyprawy pożerały ogromne zasoby żywności. Czytamy, powiedziano mu: wstań, jedz wiele mięsa. Tak więc obraz żarłocznego niedźwiedzia to obraz Medopersji. Czytamy, iż zwierzę to miało w paszczy między zębami 3 żebra. Prawdopodobnie chodzi o 3 państwa, które utworzyły koalicję przeciwko Persji, ale zostały pokonane i zmiażdżone łapami medoperskiego niedźwiedzia. Chodzi o Lidię, podbitą w 546 roku przed Chrystusem, Babilon zdobyty w 539 roku przed Chrystusem, i Egipt, zdobyty w 525 roku przed Chrystusem. Trzy wielkie państwa pokonane przez Medopersów. Drugie zwierzę jest odpowiednikiem piersi i ramion ze srebra w obrazie metalowego posągu. I trzecie zwierzę. Czytamy: potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne zwierzę, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. To obraz Grecji. Trzecie zwierzę podobne jest do pantery. Ma na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy. Pantera jest jednym z najszybszych zwierząt. Jest zgrabna, prędka, czyha na zdobycz i atakuje. Jest to obraz monarchii pod rządami Aleksandra Wielkiego. Wtedy Grecja osiągnęła apogeum swojej potęgi. W ciągu niespełna 10 lat Aleksander Wielki pokonał silną Persję i cały ówczesny świat podbił i opanował. Cztery skrzydła oznaczają szybki przemarsz wojsk greckich i zwycięstwo w czterech stronach świata. Cztery głowy natomiast obrazują cztery królestwa, które powstały z monarchii greckiej po śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 roku przed naszą erą. Panowanie na ich terytorium objęli jego cztery generałowie: Kasandros, Lysimachos, Seleukos i Ptolemeusz. Trzecie zwierzę oznacza to samo, co brzuch i biodra z miedzi w obrazie metalowego posągu ze snu Nebukadnesara. I czwarte zwierzę to Rzym. Czytamy: potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Czwarte zwierzę, które widział Daniel, całkowicie różniło się od trzech poprzednich. Było straszne, potężne, okropne. Miało olbrzymie żelazne zęby, pożerało i miażdżyło wszystko, co napotkało, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Miało na głowie 10 rogów. Żelazne zęby czwartej bestii i 10 rogów na jej głowie oznacza to samo, co żelazne nogi z 10 palcami w obrazie metalowego posągu. Czwarta bestia obrazuje czwarte światowe mocarstwo, Imperium Rzymskie. Daniel mówi, iż zwierzę to było mocne jak żelazo. Pożerało i miażdżyło wszystko. Może zrodzić się tu pytanie, dlaczego cztery mocarstwa starożytnego świata przedstawione są w Księdze Daniela dwukrotnie? Najpierw w obrazie metalowego posągu w rozdziale drugim, a następnie w postaci czterech zwierząt w rozdziale siódmym? Wydaje się, że odpowiedź może być następująca. Najpierw Bóg ukazał pogańskiemu władcy Nebukadnesarowi, jak na królestwa tego świata patrzy człowiek. A potem ukazał swemu wiernemu słudze Danielowi, jak na te królestwa patrzy Bóg. Z punktu widzenia ludzkiego, królestwa świata są potęgą, są otoczone sławą, splendorem, blaskiem ziemskiej chwały. Z Bożego punktu widzenia jednak są one podobne do dzikich, bezwzględnych zwierząt, pożerających siebie nawzajem. Nad znaczeniem wizji czterech zwierząt zastanawiać będziemy się także w czasie następnej audycji. W sposób szczegółowy analizować będziemy opis czwartej bestii, która symbolicznie obrazuje czasy eschatologiczne, czasy końca świata.